Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 10 sierpnia. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Wiorzyni. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników, pióra Agnieszki Kumor, magazyn europejski Sylwii Gibbs, magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Bernhardt. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót z najważniejszych wiadomości dziennika. Ewolucja konfliktu na Kaukazie. Do Tbilisi przybywa szef dyplomacji Francji sprawujący obecnie prezydencję Unii Europejskiej Bernard Kouchner. Polska wraz z krajami nadbałtyckimi podejmuje inicjatywę rozwiązania konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Pierwsze medale na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdobywają Francuzi. Polska nadal bez medalu. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. Konflikt rosyjsko-gruziński rozszerza się. Rosyjskie okręty wojskowe przypłynęły i zatrzymowały w należącym do Abchazji porcie Oczamczyra. Przywiozły na swych pokładach kilkuset żołnierzy rosyjskich, którzy już znaleźli się na lądzie i przygotowują się do działań wojennych. Prezydent Abchazji, Siergiej Bakapacz, podjął decyzję o wprowadzeniu na terytorium tego regionu stanu wojennego. Zadeklarował też powszechną mobilizację. Sytuacja zaostrza się w Osetii Południowej. Co prawda ze stolicy kraju Tsinwali wycofały się wojska gruzińskie w dobrej woli przywrócenia do kraju pokoju, ale natychmiast do miasta weszły oddziały rosyjskie, podając się za wyzwolicieli kraju. Rosyjskie okręty wojskowe blokują z Morza Czarnego dostęp do portów gruzińskich. Jak poinformowało gruzińskie MSW, blokują m.in. dopływ do Gruzji paliw i zboża. Gruzini mają na należącym do nich oficjalnie terytorium Osetii Południowej około 7500 żołnierzy. Tbilisi zwróciło się z prośbą do amerykańskiej sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, o podjęcie negocjacji z Rosją na temat wstrzymania działań wojennych na terenie Gruzji w Osetii Południowej. Według podanych przez gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych danych w Osetii Południowej zginęły ogółem 92 osoby, w tym 40 osób cywilnych. Rosjanie mówią o 1500 zabitych. MSW Gruzji informuje także o zbombardowaniu przez Rosję jednego z lotnisk pod Tbilisi. Tbilisi przekazała ambasadzie rosyjskiej w stolicy Gruzji notę dyplomatyczną informującą Moskwę o zaprzestaniu operacji wojskowych na terenie Gruzji. Tbilisi zapewnia w niej, że jest gotowe do natychmiastowego podjęcia negocjacji pokojowych. Prezydent Rosji Miedwiediew interwencję Gruzji w obronie własnego terytorium kwalifikuje jako ludobójstwo. W Nowym Jorku obraduje po raz kolejny ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa, ale jako że Rosja jest jednym z jej stałych członków mających prawo weta, nie ma co liczyć na jakiekolwiek rezolucje w sprawie zaprzestania rosyjskiej interwencji w Osetii Południowej. W rozmowie z prezydentem Francji, jednocześnie szefem Unii Europejskiej Nicolasem Sarkozym, kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że należy zwrócić się do obu walczących w Osetii Południowej stron o natychmiastowe przerwanie ognia. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush rozmawiał telefonicznie z Nicolasem Sarkozym i obaj mężowie stanu zgodzili się co do tego, że należy natychmiast wprowadzić na Kaukazie zawieszenie broni, że należy wycofać na początkowe pozycje wszystkich żołnierzy, zarówno rosyjskich, jak i gruzińskich, oraz że należy zachować integralność terytorialną Gruzji. Biały Dom przestrzegł ponadto Moskwę przed bezpośrednim wpływem, jakie może mieć rosyjska interwencja w Osetii Południowej na stosunki amerykańsko-rosyjskie. Do Tbilisi przybywa szef dyplomacji Francji, sprawujący obecnie prezydencję Unii Europejskiej, Bernard Kouchner. Przed wyjazdem do stolicy Gruzji zaapelował on do obu stron o natychmiastowe przerwanie działań wojennych. Ostrzegł też, że kontynuowanie działań wojskowych przez Moskwę może mieć zgubny wpływ na stosunki Unia Europejska-Rosja.
Unia Europejska powinna jak najszybciej podjąć się misji stabilizacyjnej na południowym Kaukazie i Unia jest gotowa wypełnić swoją misję, powiedział w niedzielę Radosław Sikorski, minister obrony Rzeczpospolitej. Wedle Radosława Sikorskiego w związku z dramatycznym rozwojem wypadków w Gruzji, europejskie rozwiązanie konfliktu w tym regionie świata wydaje się najbardziej racjonalne. Zdaniem ministra Sikorskiego Francja winna odegrać bardzo poważną rolę, podobnie jak Niemcy. Polska jest gotowa wspierać działania obu krajów, to znaczy Francji i Niemiec. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii oraz Polski potępili we wspólnej deklaracji działania rosyjskich sił zbrojnych wymierzone przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu gruzińskiemu. Prezydent Lech Kaczyński powiedział, że działania rosyjskich sił zbrojnych są na terytorium Gruzji w istocie aktem agresji. Działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terenie południowej Osetii są sprzeczne z prawem międzynarodowym, są w istocie aktem agresji, mówił. Wyraził nadzieję, że jeszcze dzisiaj, o ile to będzie możliwe, chce odbyć telefoniczną rozmowę z prezydentem Gruzji Michailem Saakaszwilim. Lech Kaczyński podkreślił, że Osetia Południowa i Abchazja są częścią Gruzji i nic tego nie zmieni. Unia Europejska i NATO muszą przejąć inicjatywę i sprzeciwić się szerzeniu imperialistycznej i rewizjonistycznej polityki na wschodzie Europy, napisali we wspólnej deklaracji w sprawie sytuacji w Gruzji prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Federacja Rosyjska przekroczyła czerwoną linię w utrzymaniu pokoju i stabilizacji w strefie konfliktu oraz w ochronie obywateli rosyjskich poza swoimi granicami. Tak napisano w deklaracji. W odpowiedzi na jednostronne działania militarne rosyjskich sił zbrojnych użyjemy wszystkich środków dostępnych nam jako prezydentom, aby upewnić się, że agresja przeciwko małemu państwu w Europie nie zostanie pominięta milczeniem lub nic nie znaczącymi oświadczeniami zrównującymi ofiary ze sprawcami, napisali prezydenci tych wszystkich państw. Podkreślili jednocześnie, że deklaracja jest otwarta dla przywódców innych demokratycznych państw Unii Europejskiej. Chcielibyśmy wezwać wszystkie kraje Unii Europejskiej i NATO do odpowiedniej reakcji. W oświadczeniu stwierdzimy, że tym razem nie powinno się skończyć na nic, ani nic na nieznaczących oświadczeniach. Tym razem reakcja całego cywilizowanego świata musi być reakcją jednoznaczną, stwierdził prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, informując o wspólnym oświadczeniu prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jest to oświadczenie ostre, ale sytuacja tego wymaga, powiedział Lech Kaczyński. Prezydent Rzeczpospolitej dodał, że oświadczenie ma charakter otwarty i inne państwa mogą się do niego dołączyć. Powstaje prawdopodobieństwo, że jedno z dużych państw leżących poza dzisiejszą Unią Europejską i poza dzisiejszym NATO dołączy się do państw leżących poza starą Unią. Nie chciałbym uprzedzać faktów, dodał prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Tekst wspólnej deklaracji prezydentów Polski, Łotwy, Litwy i Estonii w sytuacji Gruzji jest następujący. My, przywódcy niegdyś zniewolonych narodów Europy Wschodniej, obecni członkowie Unii Europejskiej i NATO, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami Federacji Rosyjskiej wobec Gruzji. Zdecydowanie potępiamy działania rosyjskich sił zbrojnych wymierzonych przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu gruzińskiemu. W odpowiedzi na jednostronne działania militarne rosyjskich sił zbrojnych użyjemy wszystkich środków dostępnych nam jako prezydentom, aby upewnić się, że agresja przeciwko małemu państwu w Europie nie zostanie pominięta milczeniem lub nic nieznaczącymi oświadczeniami zrównującymi ofiary ze sprawcami. W tym celu zamierzamy nakłonić nasze rządy do zajęcia następującego stanowiska w dyskusjach na forum Unii Europejskiej i Rady Północnoatlantyckiej. Po pierwsze, czy obecne władze rosyjskie mogą być nazywane odpowiednimi partnerami strategicznymi Unii Europejskiej? Czy rodzina demokratycznych państw europejskich może prowadzić obopólnie korzystny dialog z krajem, który wykorzystuje ciężki arsenał militarny przeciwko niepodległemu państwu? Bezcelowe jest kontynuowanie programu ułatwień wizowych z państwem, które nie spełnia nawet minimalnych standardów ustalonych przez Unię Europejską i które wykorzystuje program ułatwień wizowych do wydawania paszportów Federacji Rosyjskiej cudzoziemcom, by następnie, nadużywając przywileju udzielonego przez Unię Europejską, domagać się prawa do interwencji pod pretekstem ochrony obywateli rosyjskiej południowej Osetii. Działania Federacji Rosyjskiej w Gruzji powinny mieć wpływ na rozmowy z Federacją Rosyjską, w tym na negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy. Podkreślamy oczywiście, że fiasko rosyjskich operacji pokojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, Federacja Rosyjska przekroczyła czerwoną linię w utrzymywaniu pokoju i stabilizacji w strefie konfliktu w ochronie obywateli rosyjskich i poza swoimi granicami.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zdaniem gruzińskiego realizatora filmowego Otara Joselianiego, Zachód świadomie ignorował konflikt między Rosją a Gruzją, który nie jest niczym nowym. Nabrzmiewał on przecież przez całe lata. Papież Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański zaapelował o natychmiastowe zakończenie działań wojennych na Kaukazie. Polska zaapelowała do wszystkich obywateli znajdujących się w Gruzji o natychmiastowe opuszczenie kraju ze względów bezpieczeństwa. Można to uczynić, gdyż rząd polski wysłał samolot rządowy do miejscowości Trabzon w przygranicznych terenach Turcji i Gruzji. Na razie do przelotu tym samolotem zgłosiło się 180 obywateli polskich. Mówi Paryż RFI. I jeszcze doniesienia z pekińskich Igrzysk Olimpijskich. Pierwsze medale w Pekinie zdobyli Francuzi. Najpierw łucznicza drużyna pań po pokonaniu drużyny polskiej pokonała także i Wielką Brytanię i zdobyła medal brązowy. Był to pierwszy medal francuski na Igrzyskach Olimpijskich. Potem Francuzi zdobyli dalsze medale, tym razem srebrne, w indywidualnym konkursie szpady Fabrice Jeannet oraz w judo w kategorii do 66 kg Benjamin Darble. Polska drużyna szczypiornistów w turnieju wstępnym pokonała gospodarzy Chińczyków 33-19. Był to dziennik Radio France International, a to przegląd francuskich tygodników. Pióra, tym razem Agnieszki Kumor.
Co da nam szczęście w upadającym świecie? 2300 lat temu Epikur miał na to radę. Mądra przyjemność. Niektórzy powiedzą, że prawdziwych przyjemności jest w dzisiejszym świecie tak mało, że jak zaczniemy jeszcze szukać mądrości w ich doznawaniu, to nie zostanie wiele. Podstawowy błąd, wykrzyknąłby grecki filozof, gdyby żył. Pragnienie rodzi pragnienia, a wraz z nim wszelkie kłopoty. Pozbądź się wyszukanych pragnień, to co niezbędne do życia, kubek chłodnej wody, popołudnie spędzone na ławce przed domem napełnią cię nieprzebranym, gdyż nieprzeżartym interesownością, szczęściem. Takie oto rady daje swoim czytelnikom Le Nouvel Observateur, zawieszając na kołku troskę o losy świata. A może właśnie u mistrza przyjemności należy szukać recepty na nasze zatomizowane czasy, w jego atarakcji znaleźć równowagę ducha, ubrać materializm konsumpcyjny w ascezę ateńskiego mistrza, który niczego nie zakazywał, ale też nie wszystko zalecał. Le Nouvel Observateur nie pomija oczywiście najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. Jednym z nich jest bez wątpienia śmierć olbrzyma historii, jak nazywają go francuskie gazety, Aleksandra Sołżenicyna. W dużym artykule wspomnieniowym Jean Daniel przywołuje sylwetkę wielkiego pisarza i swoje z nim spotkania. Nie szczędzi też sobie i innym intelektualistom francuskim gorzkich słów prawdy. Przed rokiem 73 powinniśmy byli wiedzieć to, co Sołżenicyn nam w archipelagu Gułag objawił. Była książka Wasilija Grossmana Życie i los, była Milena, ukochana Kawki, Margarete Buber-Neumann. Przypomnijmy, że była ona wdową po Hańcu Neumannie, niemieckim przywódcy komunistycznym zamordowanym w 37 przez NKWD. Zesłana na Syberię po podpisaniu paktu niemiecko-sowieckiego, Margarete Buber-Neumann została wraz z grupą innych komunistów niemieckich wydana w ręce nazistów, po czym spędziła 4 lata w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Czytając dzieła Grossmana czy Buber-Neumann, mogliśmy dokonać w myślach zbliżenia między totalitaryzmem nazistowskim i sowieckim. Nawet jeśli ciągle było nam trudno to zaakceptować, Sołżenicyn nie musiał wnosić wiele nowego, by wykazać przerażający mechanizm radzieckiego systemu koncentracyjnego. Ale była to epoka, kiedy komunistyczne partie we Włoszech i Francji przeżywały swój najlepszy okres, ich hegemonia nie podlegała kwestii, antykomunizm napiętnowany był poczuciem winy. Straszliwa liczba młodych krasnoarmieńców poległych za naszą wolność rodziła szacunek wobec Związku Radzieckiego, pisze Jean Daniel. Zbrodnie popełnione przez Amerykanów w Wietnamie stawiały automatycznie Rosjan po stronie wybawców. Co sprawiło zatem, że przebił się głos Sołżenicyna i szerzej tych, których zaczęliśmy nazywać dysydentami? Czytamy w Le Nouvel Observateur. Po pierwsze, raport Chruszczowa o zbrodniach Stalina, poznany wreszcie w jego pełnej wersji, fragmenty opublikował w 56 New York Times. A po drugie, publikacja jednego dnia Iwana Denisowicza w 62. Trzeba wiedzieć, że książka ta, kwalifikowana często we Francji przez znanych krytyków literatury jako pomniejsze dzieło Sołżenicyna, w innych rejonach świata stawiana była na równi z dziełami Dostojewskiego i Tołstoja. Jean Daniel w Le Nouvel Observateur dokonuje zastępczego rachunku sumienia za francuskich komunistów, którzy w momencie wizyty Sołżenicyna we Francji w 1974 potępiali kampanię antysowiecką burzącą jedność ruchu ludowego we Francji. Le Point, który z biografii francuskiego pisarza uczynił swój główny temat, pisze: Sołżenicyn nie wyjawił istnienia obozów pracy w Rosji sowieckiej, lecz wykazał, że nie były one marginalną dewiacją systemu, lecz jego podstawą. Tygodnik zamieszcza wiele zdjęć archiwalnych, z pewnością o poznawczym znaczeniu dla młodszych czytelników, którzy nic lub niewiele o gułagu wiedzą. Przypomina również, że jeśli nazwa ta związana została po wsze czasy z dziełem Sołżenicyna, nie był on pierwszym, który o nim pisał. Kiedy przyszły pisarz, a były kapitan Armii Czerwonej, siedział w obozie za krytykę Stalina w liście do przyjaciela, istnienie systemu obozowego i arbitralnych zsyłek ujawnił Wiktor Krawczenko, zbiegły na zachód urzędnik sowieckiej misji handlowej w Nowym Jorku. Krawczenko opublikował we Francji w roku 1947 książkę zatytułowaną Wybrałem wolność, w której opisał totalitarny charakter systemu sowieckiego, a przede wszystkim system gułagów. Kontrolowane przez komunistów pismo Les Lettres Françaises napisało wówczas, że Krawczenko kłamie. Ten pozwał redakcję. Paryż stał się wówczas areną słynnego procesu o zniesławienie, który Krawczenko wytoczył redakcji. Proces był w istocie sporem o zbrodniczą naturę reżimu stalinowskiego i Krawczenko o mały włos byłby go przegrał, gdyby nie zeznania znanej nam już Margarety Buber-Neumann, autorki Mileny. Późniejsze świadectwo Sołżenicyna nie pozostawiło już żadnych złudzeń. 13 sierpnia wychodzi we Francji Gomora, film włoskiego realizatora Matteo Garrone, oparty na książce Roberto Saviano o tym samym tytule. Utrzymana w okrutnym realizmie, książka 28-letniego dziennikarza opisuje system mafijny włoskiej Camorry. Tytuł w języku włoskim Gomorra jest grą słowną pomiędzy biblijną Gomorą, bluźnierczym miastem potępionym przez Jahwę, wraz z grzeszną Sodomą, a neapolitańską Camorrą. Filmowy dodatek do Le Point prześledził kręcenie filmu. Natomiast L'Express, obok wywiadu z autorem dzieła przetłumaczonego na 42 języki, zamieszcza obszerne dossier na temat potęgi mafii w liczbie mnogiej we współczesnym świecie. W dobie globalizacji przestępczość zorganizowana rozciągnęła swe tradycyjne pole działania, takie jak narkotyki, handel bronią, prostytucja czy przerób śmieci, na handel podrabianymi towarami, przerób trujących odpadów, nie mówiąc o wielkich inwestycjach budowlanych i finansowych. L'Express ukazuje planetarną potęgę systemu mafijnego od Kanady i Stanów Zjednoczonych przez Afrykę Południową, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Francję, Szwajcarię, po Rosję i Australię. Le Point wraca do filmu i jego aktorów, z których większość to naturszczycy. Po pokazie Gomory w jednym z neapolitańskich więzień, dwaj przetrzymywani tam mafiozi rozpoznali jednego z nich na ekranie. Skazany zaocznie na dożywocie w niedawnym procesie klanu Casalesi, Giovanni Venosa, grający jednego z bossów w filmie Garrone, znalazł się za kratkami. Tym razem naprawdę nie na niby.
magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej jest dziś przedmiotem najgorętszych sporów w debacie o unijnej przyszłości. W dyskusjach na ten temat z jednej strony pojawia się uznanie dla wysiłku tego kraju w kierunku integracji europejskiej, przeprowadzanych tam reform i niezwykle dynamicznego rozwoju gospodarczego, z drugiej słychać obawy związane z problemem kurdyjskim i cypryjskim, z kwestiami przestrzegania praw człowieka, a przede wszystkim z islamem. Nie brak w tej kwestii znaków zapytania i po stronie unijnej, bo akcesja Turcji w znaczący sposób zmieniłaby rozkład sił w strukturach wspólnoty europejskiej. Jakie są główne problemy? Jak wyglądają tureckie szanse na przyjęcie do Unii Europejskiej? Turkolog Andrzej Ananicz, były ambasador Polski w Ankarze, odpowiada na pytania Marka Pędziwola.
Panie ambasadorze, będę mówił do pana w ten sposób, dlatego że chciałem rozmawiać z panem o Turcji, a pan był również ambasadorem w Turcji. Turcja to jest jakby temat pańskiego życia, czyż tak?
No całego życia nie. Ja jestem turkologiem z wykształcenia, ale przez długie lata nie zajmowałem się tym. Tak, byłem ambasadorem w Turcji. Bardzo ciekawe państwo.
Państwo, które chce być częścią Europy, a Europa nie bardzo tego chce.
Większość społeczeństwa tureckiego rzeczywiście chce integracji z Unią Europejską i członkostwa w Unii Europejskiej. Aczkolwiek te nastroje społeczne się zmieniają, dlatego że część elit tureckich jest przekonana, że Unia Europejska nie traktuje Turcji i kandydatury tureckiej tak jak innych państw.
A traktuje?
Chyba nie. Chyba nie traktuje.
No właśnie. Dlaczego? Skąd się to bierze?
Wiele jest przyczyn. Pierwsza, chyba najgłówniejsza, to jest zmęczenie rozszerzeniem ostatnim, które było ogromne, jeszcze nie zostało skonsumowane i różnego rodzaju efekty widzimy do dziś, chociażby te kwestie traktatowe. To jest też wynik tych zmian, które dla części społeczeństw tak zwanej starej Europy były niespodziewane, są zbyt dynamiczne, jeszcze trudne do objęcia i psychologicznie, i intelektualnie. Poza tym Turcja jest ogromnym państwem. To jest społeczeństwo, które dziś liczy ponad 70 milionów, a przy wzroście demograficznym za kilkanaście lat może być największym państwem europejskim. Gdyby weszło do Unii Europejskiej, to rzecz jasna musiałby mieć odpowiednią pozycję, która wynika właśnie z czynnika demograficznego. Ponadto jest to państwo z trudnymi problemami strukturalnymi. Bardzo silny sektor rolniczy. Co my zrobimy jako Unia Europejska, przyjmując Turcję z funduszami na rolnictwo, prawda? Turcja więc jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o reformę wspólnej polityki rolnej. No i tak dalej, i tak dalej. Są to kwestie polityczne, kwestia zjednoczenia Cypru, jest to kwestia uregulowania stosunków z sąsiadami, takimi jak Armenia, plus oczywiście kwestie kulturowe, to znaczy cywilizacja, która wyrosła na islamie, jest jednak odmienna od większości cywilizacji europejskiej.
Jeszcze do tego jest to kraj bardzo szybko rozwijający się, w ostatnich latach chyba najszybciej w całej okolicy.
Tak, tak. Wzrost ekonomiczny jest wyraźny. Reformy zapoczątkowane przed rokiem 2000 są kontynuowane. Także jest to państwo z dużym potencjałem gospodarczym, ale też trzeba pamiętać, że Turcja jest, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, Sojuszu Północnoatlantyckiego, drugą siłą militarną po Stanach Zjednoczonych w NATO.
Bardzo często słyszy się obawy, że Turcja to właśnie kraj islamski, jeszcze do tego rządzony przez partię islamistyczną. I takie zarzuty się słyszy w krajach, gdzie rządzą na przykład partie chrześcijańsko-demokratyczne. Co pan na to?
To świadczy o tym, że przy ferowaniu ocen na temat Turcji chociażby, czy innych państw, często posługujemy się stereotypami, nie starając się zgłębić, na czym to państwo polega, jak społeczeństwo polega. Będąc wiele lat w Turcji, ja nie zaobserwowałem wpływu religii na funkcjonowanie państwa, władz państwowych w takim stopniu, w jakim kościoły chrześcijańskie wpływają na politykę państwową w Europie. Czy w Stanach Zjednoczonych?
W Polsce.
I w Polsce też.
Czy pan by się obawiał Turcji w Unii Europejskiej?
Nie, nie obawiałbym się. Wręcz uważam, że perspektywa taka bliższa już przyjęcia Turcji zmusiłaby nas do przemyślenia sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Unia Europejska potrzebuje reform. A bez zreformowania się Unii Europejskiej przyjęcie Turcji będzie bardzo trudne.
Traktat reformujący tego nie załatwia?
Nie, nie załatwia. No ja wspomniałem chociażby o wspólnej polityce rolnej. Ona musi być zmieniona.
To jest bardzo na pewno ważny problem. To są pieniądze. Ale jeżeli dobrze rozumiem jednak, to ten największy problem z Turcją Europejczycy mają w sferze mentalnej.
Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie jestem w stanie wyrokować za wszystkich Europejczyków. Mentalnej kwestia chęci pomyślenia głębiej nad tym, co by znaczyło przyjęcie Turcji. To jest rzecz bardzo istotna, ale trzeba pamiętać, że my jako Unia Europejska podjęliśmy już decyzję i to decyzję jednomyślną, żeby rozpocząć negocjacje z Turcją w sprawie członkostwa. W historii wspólnot europejskich nie zdarzyło się nigdy, żeby to wspólnoty zerwały porozumienie o dobrej intencji w prowadzeniu negocjacji. Bywało tak, że jakieś państwa podjęły negocjacje i same rezygnowały później z członkostwa, ale nigdy wspólnota nie odrzucała państwa, z którym rozpoczęła negocjacje.
Ale te negocjacje zaczęły się w 40 lat po złożeniu wniosku przez Turcję. Czy to wyznacza perspektywę czasu ich trwania?
Wniosek, to znaczy zapowiedź członkostwa dana dość mgliście w 63 roku, to była jedna z przyczyn, dla których nam nie chciano dać perspektywy członkostwa, kiedy negocjowaliśmy układ stowarzyszeniowy. Politycy zachodnioeuropejscy doszli do wniosku, że lepiej nie obiecywać czegoś, co nie jest wolą tej wspólnoty. Jednak z pełną świadomością podjęliśmy wspólnie decyzję, że z Turcją będziemy negocjować członkostwo. I to jest kwestia wiarygodności naszych decyzji politycznych.
Jednym z większych przeciwników w Europie przyjęcia Turcji w skład Unii jest Francja. Skąd się to bierze?
Nie wiem, chyba z nastroju chwili. Myślę, że to jest dość istotny czynnik. Jakąś rolę na pewno odgrywa silne w elitach francuskich lobby ormiańskie. No plus do tego jeszcze kwestia może obaw o ten islam w państwie, które jest dumne z laickości swojego systemu politycznego. Tutaj zapomina się, że laickość jest wpisana w konstytucję też Turcji. To jest jeden z problemów wewnętrznych, społecznych, z którymi się w tej chwili zmagają Turcy.
Wielkie doświadczenie z Turkami mają Niemcy, bo przecież to wprawdzie nie formalna, ale największa mniejszość w tym kraju. Czy to doświadczenie skłania Niemców do tego, żeby popierać, czy żeby odrzucać przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej?
No sądzę, że Niemcy są podzieleni pod tym względem. Trzeba pamiętać, że ta mniejszość nie wzięła się z tego, że Turcy zalali wbrew woli Niemiec to państwo, tylko zostali zaproszeni. Turcy zostali zaproszeni w latach 60., ponieważ brakowało rąk do pracy. Po to, żeby boom ekonomiczny mógł być kontynuowany, zaproszono gastarbeiterów. Ta grupa społeczna w jakiejś tam części pochodząca z głębi Anatolii, a więc o niskich kwalifikacjach zawodowych, słabo wykształcona, nie asymilowała się w dużej części ze społeczeństwem niemieckim, ale są późniejsze fale imigrantów pochodzących z Turcji, którzy doskonale weszli w społeczeństwo niemieckie i świetnie funkcjonują w demokratycznym społeczeństwie niemieckim. To są przykłady, które mogłyby skłaniać część, na pewno skłaniają część społeczeństwa niemieckiego do takiego spokojnego myślenia o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję.
A jak patrzą się na kwestię przyjęcia Turcji nowi członkowie? Przede wszystkim jak patrzą się na to Polacy? Żyje w nas legenda o tym sułtanie, który się pyta, a czy poseł z Lechistanu już przybył? Czy to wspomnienie, ten sentyment, ta legenda się jakoś przekłada na stosunek również do tej kwestii?
No pewnie tak. Przez 300 lat mieliśmy wspólną granicę z Imperium Otomańskim. No, w naszej klasie politycznej dominuje ta opinia, że Turcji trzeba dać perspektywę członkostwa. Nie wiem, jak głębokie jest to poparcie i nie wiem, co się będzie działo z tym poparciem wtedy, kiedy dojdzie do negocjacji kolejnych perspektyw finansowych, kiedy dojdzie do zadumy nad tym, w jaki sposób podzielić miejsca w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i w jaki sposób reformować system decyzyjny w Unii Europejskiej. Zobaczymy.
Proszę pana, jaka to jest perspektywa? Jeżeli w ogóle dojdzie do przyjęcia Turcji do grona członków Unii Europejskiej, to pańskim zdaniem kiedy?
Realistycznie patrząc, takie pełne członkostwo, bo można pomyśleć o jakiejś fazie wstępnej z ograniczonymi polami funkcjonowania poszczególnych polityk w odniesieniu do Turcji, to jest perspektywa jakichś 14 lat, czyli dwóch tak zwanych perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby do roku 2013 dało się umościć miejsce dla tak dużego państwa jak Turcja w strukturach Unii Europejskiej. To jest chyba taka perspektywa.
I ta Unia Europejska za tych 14 lat będzie na tyle silna, żeby sobie z tym poradzić.
Mamy dużo czasu, żeby pomyśleć o reformach.
Dziękuję panu bardzo.
Marek Pędziwol rozmawiał z Andrzejem Ananiczem, byłym ambasadorem Polski w Ankarze, obecnie profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Zapytaliśmy szefa sekcji tureckiej Radio France International, czy zgadza się z przewidywaniami profesora Ananicza. Jego zdaniem są one zbyt optymistyczne. Ugur Hüküm.
Jako zwolennik wejścia Turcji do Unii nie mogę powiedzieć, czy znajdzie się dla niej miejsce za 5, 10 czy 15 lat. Są dwie sprawy, jeśli wolno mi je wyrazić. Po pierwsze jest procedura polityczna, administracyjna i dyplomatyczna. Po drugie kwestia kultury, proces, który rozgrywa się w ludzkich umysłach. Zarówno Turcy, jak i Europejczycy, a zwłaszcza Francuzi, powinni głęboko się zastanowić nad tym, aby Turcja została istotnie przyjęta w początku. budżet krajów Unii Europejskiej.
Ugh, Hüküm przypomniał nam wyniki sondażu opublikowanego w 2005 roku przez tygodnik Marianne. 45% Francuzów odpowiedziało, że poparłyby wejście Turcji do Unii, jeśli spełni ona wszystkie wymagane kryteria. Według innych sondaży z tego samego okresu 3/4 respondentów było przeciw. Wszystko zależy więc od tego, jak postawimy pytanie, mówi Uğur Hüküm. Jego zdaniem Francuzi muszą lepiej poznać Turcję, a Turcy Europę. Turecka opinia publiczna od końca XIX wieku była pozytywnie nastawiona do Zachodu, ale dziś ewoluuje w zupełnie innym kierunku.
Wszystko, co się działo od 2002 roku, przemówienia byłego prezydenta Giscarda d'Estaing, dwóch skrajnych polityków, de Villiersa i Le Pena i w końcu Nicolasa Sarkoziego, który przejął ich poglądy na własne konto, naznaczyły tak głęboko turecką opinię publiczną, że dziś większość Turków jest przeciwko Europie. Konieczna jest więc praca także ze strony Turków, rządu i środowisk opiniotwórczych. Praca bardzo poważna, aby zmienić mentalność ludzi, ich spojrzenie na Europę. Odrzucanie Europy ma charakter sentymentalny, sztuczny, subiektywny. Turcy nie są poinformowani i myślą, że Europejczycy, a zwłaszcza Francuzi, zajęli stanowisko tak agresywne, tak obelżywe i upokarzające dla Turcji, że skoro ich nie chcą, to i oni nie chcą Europy.
Nous sommes pas là pour être humiliés, donc s'ils ne veulent pas, nous non plus ne voulons pas l'Europe.
Ale w głębi duszy większość Turków, za wyjątkiem ekstremistycznych grup islamskich, oczekuje wyciągniętej ręki od Europy, twierdzi szef sekcji tureckiej RFI. A jak powiedział kiedyś w Paryżu profesor Bronisław Geremek, niedobrze jest odpychać ludzkie nadzieje.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Księgarnia Dobosz zamknęła swe podwoje. Jedno z ważnych miejsc polskiego Paryża należy teraz wykreślić z przewodników. Spróbujmy podsumować działalność tej księgarni w rozmowie z właścicielem Andrzejem Doboszem. Panie Andrzeju, jak ta przygoda się zaczęła?
Nie, księgarnia... Lokal został zamknięty, natomiast od września zmieniamy po prostu formułę. Będzie to księgarnia internetowa z adresem www.librerii-dobosz.com. Natomiast przygoda zaczęła się 14 lat temu, w chwili, gdy Kazimierz Romanowicz zamknął Libellę na wyspie, będącą moją ulubioną paryską księgarnią, gdzie znajdowałem zawsze coś dla siebie. Ponieważ przyszła pani Doboszowa, też miała za sobą praktykę w księgarni, gdzie ją poznałem, innej, z chwilą zamknięcia Libelli postanowiliśmy stworzyć jakąś namiastkę tamtej tradycji.
Pan nie tylko sprzedawał książki, ale też organizował spotkania z autorami. Proszę nam opowiedzieć o tych najciekawszych.
Najciekawsze było spotkanie z Jerzym Giedroyciem. Pierwszy występ redaktora poza Maison Lafitte. Wieczór z okazji ukazania się autobiografii Na cztery ręce. Przyjemność, kolejka przed księgarnią i właściwie największy sukces handlowy. Sprzedałem 120 egzemplarzy tamtego wieczoru, a gdybym miał 125, sprzedałbym 124. Inne wieczory zapamiętane. W 95 roku Adam Zagajewski u nas gościł. Potem Franciszek Starowiejski z Warszawy z okazji ukazania się jego książki Franciszka Starowiejskiego, Powieść o końcu świata. Końcu świata, czyli o reformie rolnej. I wtedy na ścianach mniej jeszcze było tych skrzynek powinnie zapełnionych książkami. Wisiały rysunki Starowiejskiego. Potem powiesiła swoje obrazy nieżyjąca, już zaprzyjaźniona z nami Joanna Wierusz.
Proszę powiedzieć, kto odwiedzał księgarnię?
Najciekawsi, najlepsi klienci to byli Polacy ze świata, którym się powiodło, ponieważ ta ładna uliczka niedaleko katedry jest to ulica nie turystyki masowej, grup przechodzących szybkim krokiem, natomiast ludzi, którzy lubią chodzić wolno po uliczkach dużych miast. I w ten sposób przynajmniej parę, jeśli nie kilkanaście przyjaźni z architektem Polakiem, który wtedy mieszkał i pracował w Oslo, a teraz przeniósł się do Włoch, z małżeństwem fizyków polskich ze Stanów Zjednoczonych. I to byli najciekawsi klienci. No, były okresy, kiedy klienci wychodzili na ogół z zestawem numer jeden. W zestawie numer jeden była jakaś książka, którą polecałem szczególnie, i tomik mnie. Trudno było sprzedać trzecią książkę naraz.
Dlaczego została podjęta decyzja o zamknięciu księgarni, przynajmniej nie wirtualnej, ale tej prawdziwej?
Jest obserwacją banalną i oczywistą, że rozwój internetu pociąga za sobą spadek czytelnictwa. Otóż, ponieważ można uczyć się wszędzie, postanowiłem jakby przez analogię skorzystać z przykładu ludzi, do których nie mam cienia sympatii. Komunistów w Polsce, którzy nie mogąc pokonać kapitalizmu, przeszli na teren wroga i tam odnoszą niejakie sukcesy. Także my po prostu postanowiliśmy działać na terenie przeciwnika.
Czy oprócz wirtualnej witryny planuje pan jakieś inne zajęcia, oprócz oczywiście pisania felietonów, którym jest pan nadal wierny?
No, to co było pewną dotkliwością, bo ja oprócz czytania, co robiłem w księgarni, bardzo lubię chodzić po Paryżu, poznawać Paryż, którego przez tyle lat chodzenia po nim nie poznałem do końca i niemal na każdym spacerze potrafię się czymś zadziwić. Otóż teraz możliwość wykonywania pracy zawodowej w godzinach dziwnych pozwoli mi spacerować więcej po tym mieście, które tak lubię.
A co by pan polecił polskim turystom, którzy mieli w programie odwiedzenie księgarni do Boscha? Jaki inny punkt programu?
No, to ja myślę, że można by zorganizować, zwracać się przez nas adres internetowy i ja jestem gotów oprowadzać po Paryżu niewielkie grupki. Byłbym na przykład znakomitym doradcą na soldach. Mógłbym być nie tylko teoretykiem, ale profesorem soldologii.
Czy pan nadal kolekcjonuje kapelusze?
Tak.
Jak duża jest już ta kolekcja?
Nie jestem tak małostkowy, żeby liczyć. Natomiast możliwość włożenia kapelusza na głowę pociąga za sobą konieczność dobrania jeszcze marynarki, krawata, butów. Także jak się zaczyna od kapeluszy, to zbiór się powiększa w paru kierunkach. Z garderoby w tej chwili właściwie jeszcze potrzebuję szafy.
Ale jak pan wybiera kapelusze? Czy to człowiek się zakochuje w jakimś egzemplarzu, tak jak kobiety w sukienkach często na wystawie?
Właściwie wyjechałem na zachód po to, żeby kupić prawdziwego loka. I loki to jest wzór, no ale poza lokami mam także jeszcze inne firmy.
Panie Andrzeju, czy pan się wybiera na zasłużone wakacje i gdzie?
Ja bym najchętniej pojechał do Niedzicy naprzeciwko Czorsztyna. Natomiast mamy jakieś zaproszenia na wybrzeże i tutaj nastąpi spór rodzinny. W każdym razie udamy się do Polski. Także dla uzupełnienia nowości do naszej listy internetowej.
Wirtualna księgarnia Dobosz ruszy we wrześniu, tak?
Tak.
Do zobaczenia w takim razie, do zobaczenia w internecie we wrześniu.
Tak.
Życzę przyjemnych wakacji.
Dziękuję.
Zanim ruszy internetowa księgarnia Dobosz, w której zapewne można będzie również kupić poezję i eseje Zbigniewa Herberta, posłuchajmy utworu tego polskiego poety. Rok 2008, przypomnijmy, został ogłoszony przez polski Sejm rokiem Zbigniewa Herberta. Dzięki uprzejmości Piotra Kamińskiego mamy do dyspozycji unikalny zapis. Podczas swego pobytu w Paryżu w latach 80. wielka dama polskiej sceny, nieżyjąca już Halina Mikołajska, recytowała wiersze w prywatnym mieszkaniu.
Przeczucia eschatologiczne, to się nazywa przeczucia, nie wiem czy przeczucia, ale chyba przeczucia eschatologiczne pana Kogito. Tyle cudów w życiu pana Kogito, olśnień i upadków. Więc chyba wieczność będzie miał gorzką. Bez podróży, przyjaciół, książek. Za to pod dostatkiem czasu, jak chory na płuca, jak cesarz na wygnaniu. Pewnie będzie zamiatał wielki plac czyśćca lub nudził się przed lustrem opuszczonej golarni, bez pióra, inkaustu, pergaminu, bez wspomnień dzieciństwa, historii powszechnej, atlasu ptaków. Podobnie jak inni, będzie uczęszczał na kursy tępienia ziemskich nawyków. Komisja werbunkowa do raju pracuje bardzo dokładnie. Trzebi ostatki zmysłów kandydatów do raju. Pan Kogito będzie się bronił. Stawi za ciepły opór. Najłatwiej odda swój węch. Używał go z umiarem. Nigdy nikogo nie tropił. Także odda bez żalu smak jadła i smak głodu. Na stole komisji werbunkowej złoży płatki uszu. W doczesnym życiu był melomanem ciszy. Będzie tylko tłumaczył surowym aniołom, że wzrok i dotyk nie chcą go opuścić. Że czuje jeszcze w ciele wszystkie ziemskie ciernie, drzazgi, pieszczoty, płomień, bicie morza, że wciąż jeszcze widzi sosnę na stoku góry, siedem lichtarzy jutrzni, kamień z sinymi żyłami. Podda się wszystkim torturom łagodnej perswazji, ale do końca będzie bronił wspaniałego odczuwania bólu i paru wyblakłych obrazów na dnie spalonego oka. Kto wie? Może uda się przekonać aniołów, że jest niezdolny do służby niebieskiej i pozwolą mu wrócić przez zarosłą ścieżkę nad brzeg Białego Morza do groty początku.
Piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Różni różnie dojrzewają. Jedni gorzknieją, inni uspokajają się po szaleństwach młodości, jeszcze inni stawiają sobie pytania o sens życia. Francis Cabrel stawia sobie pytania i to na ostatniej płycie chyba jeszcze więcej niż poprzednio i chyba jeszcze bardziej zasadnicze. Może się to wydawać nieco dziwne w przypadku mężczyzny bądź co bądź dorosłego, bo 53-letniego, ale nie ma się co czepiać, lepiej stawiać pytania późno niż wcale. Weźmy na przykład religię. W piosence Le Chenlier Francis Cabrel zapytuje Boga, czy myśli on o nas od czasu do czasu. No i w ogóle jaki jest jego stosunek do ludzi. Pytanie nie jest specjalne oryginalne i zadane zostało w ostatnim dwudziestoleciu już co najmniej 45 milionów 398 525 razy według ostatnich nieoficjalnych danych. Ale fakt, przyznać trzeba, że jednoznacznej odpowiedzi nadal nikt na nie nie udzielił.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Niepokój serca nie wyraża się w muzyce komponowanej przez Francisa Cabrela, która pozostaje spokojna i raczej łagodna. Jeden utwór jest nieco inny, jakby bardziej żywy i trochę mocniejszy muzycznie. No ale to jest kompozycja J.J. Cale'a, tłumaczenie słów i adaptacja Francis Cabrel.
Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas la guitare du tout. Madame n'aime pas, mais pas de problème. On jouera de la guitare quand même. C'est pas madame qui commande après tout. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas les basses fréquences. On se demande à quoi madame pense. Nous, sans la basse, on est perdu. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Ah, il faudra que madame s'y fasse, qu'elle sache que rien ne remplace un bon tempo comme celui-là. Thank you.
Madame n'aime pas le piano. Madame n'aime même pas le piano. Ah, je trouve Madame bien difficile. On a le meilleur pianiste en ville. On se demande vraiment ce qu'il lui faut. Madame n'aime pas l'accordéon. Madame n'aime pas l'accordéon. On s'en fout de ce que Madame aime ou n'aime pas. Il jouera quand même. Nous, c'est ce que nous aimons. Madame n'aime pas ce que nous jouons. Madame dit que c'est du folklore, que ça joue faux, que ça joue fort. Alors d'avance, Madame, pardon. Pardon.
Gabriel jest obywatelem zaangażowanym. Już mówiłam o tym, że zasiadał w Radzie Miejskiej swego miasteczka na południu Francji, brał udział w koncertach charytatywnych, między innymi na rzecz ofiar huraganu Katrina. Leży mu również na sercu los Afrykańczyków, a pewnie w ogóle biedaków i nieszczęśników. African Tour to jakby relacja nielegalnego imigranta wbrew spodziewanym niebezpieczeństwom wyruszającego do Europy. Może tekst jest trochę naiwny, ale idea obrony słabszych i uboższych niewątpliwie słuszna i szlachetna.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah, on a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Les passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Tout juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers
vont tirer, on verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y'a rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi. La moitié d'un échafaudage. J'en demande pas davantage. Un rien, une parole, un geste. Donnez-moi tout ce qu'il vous reste. Et après, je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi.
Francis Cabrel walczy z niesprawiedliwością, ale widzi i akceptuje nasze ludzkie słabości, bo nieakceptowanie ich na nic się nie zda. Jesteśmy istotami słabymi, chociaż drzemie w nas siła, której czasem używamy. I nasza sytuacja nie jest bez wyjścia. Poezja i miłość, oto wyjście bezpieczeństwa, śpiewa Francis Cabrel w tytułowej piosence płyty Des Roses des Orties.
Quel monde, sous quel règne et à quel juge sommes-nous promis? À quel âge, à quelle page et dans quelle case sommes-nous inscrits? Les mêmes questions qu'on se pose en part vers où et vers qui? Et comme indice, pas grand-chose, des roses et des orties. Les mains peintes, les mains jointes, on se courbe et on remercie. On implore, on s'inquiète et c'est trop tard quand on a compris. Malgré tout ce que l'on ose et qui parfois réussit, ne laissera pas grand chose que des roses et des orties. On est lourd, tremblant comme des flammes de bougie. On hésite à chaque carrefour dans les discours que l'on a appris. On est lourd, lourd d'amour et de poésie. Voilà la sortie de secours. On se rapproche, on se reparle, on se pardonne et on reconstruit. Seul monde qui vaille la peine, il y aura tout ce qui nous réunit. Et de tout ce qui nous oppose, on en sortira grandi. Et si on laisse peu de choses, il y aura plus de roses que d'orties. On est lourd, tremblant comme les flammes des bougies.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.